serdecznie. Zostaliśmy przedstawieni, a bardziej to żona została przedstawiona, więc ja dopowiem parę słów o nas, o naszym małżeństwie. Tak jak tutaj już zostaliśmy wywołani, jesteśmy małżeństwem od 22 lat. Ale tak naprawdę nasza miłość między nami zaczęła się 25 lat temu. I to w październiku. Dlatego teraz w okresie październikowym obchodzimy kolejną naszą rocznicę i za dosłownie parę dni, bo w piątek wybieramy się razem na randkę, tam gdzie to się wszystko między nami zaczęło, tam gdzie wyznałem Eli po raz pierwszy, że jestem w niej zakochany, czyli do strzechy akademickiej, w Karkonosze, góry w ogóle bardzo kochamy, ale Karkonosze są dla nas i strzecha akademicka to jest dla nas miejsce szczególnie bliskie.
I wtedy, kiedy mój mąż się we mnie zakochiwał, studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i z wykształcenia jest ekonomistą.
Tak, to są dwa różne światy. Między nami to są dwa różne światy. Kiedy poznawaliśmy się, byliśmy po pierwszym roku studiów. Ela studiowała kulturoznawstwo, bo teatr to jest jej pierwsza miłość. Ona się tutaj, jesteśmy na sali teatralnej, ona się tutaj w tych przestrzeniach bardzo dobrze czuje. Natomiast to, jeśli chodzi o mnie, to ja byłem po pierwszym roku ekonomii. Jestem z wykształcenia ekonomistą. Natomiast tak jak tutaj już zostało wcześniej powiedziane, w naszym domu kompetencje związane z doradztwem pedagogicznym, wychowawczym, psychologicznym to są głównie kompetencje mojej żony. Ale z drugiej strony jesteśmy na kongresie małżeństw. Jesteśmy na kongresie małżeństw, dlatego występujemy tutaj jako małżonkowie.
I nie wyobrażałam sobie, kiedy ksiądz Krzysztof wyraził zaproszenie na kongres małżeństw, żebym miała pojawić tutaj się sama. Chciałam, żebyśmy, szczególnie podejmując temat powołania kariery, przybyli do was tutaj oboje. Tym bardziej... Dziękuję. Tym bardziej, że w trakcie też naszego małżeństwa, w tym naszym powołaniu do małżeństwa okazało się, że również jesteśmy powołani do rodzicielstwa i pojawiło się czworo naszych dzieci.
Tak jak tutaj wspomniano, mamy trójkę dzieci. Z tym, że mamy czwórkę dzieci, z tym, że trójkę dzieci żyjących. Jedno z naszych dzieci straciliśmy jeszcze w okresie prenatalnym. Natomiast Magdusia, ponieważ Ela czuła, że to jest dziewczynka, mimo że tak naprawdę to bardziej kobieca intuicja mogła jej podpowiadać, Magdusia żyje w naszej rodzinie, funkcjonuje w naszej rodzinie, rozmawiamy o niej. Rozmawiamy o niej wszyscy wspólnie. Nie tylko my z Elą, ale też razem z naszą trójką żyjących dzieci.
Chcemy was poprowadzić w temacie kariery i powołania, podpowiadając może, dzieląc się też własnym doświadczeniem, jak bycie z jednej strony zaangażowanym zawodowo może wpływać pozytywnie na nasze życie rodzinne, a jak również z naszego życia rodzinnego możemy czerpać wiedzę, czerpać doświadczenie i wykorzystywać to w miejscu naszej pracy. Z reguły wygląda to tak, że wchodząc w związek małżeński, każdy z nas już pełni jakieś role zawodowe. Z racji też tego, że jako małżonkowie chcemy już się sami utrzymywać, nawet jeśli jeszcze też studiujemy, tak jak my byliśmy też studenckim małżeństwem, oboje już pracowaliśmy również zawodowo. Stąd tak naprawdę powołaniu do małżeństwa z reguły też towarzyszy zaangażowanie zawodowe. Nawet jeśli właśnie z różnych powodów, też decyzji, również może tego, kiedy dosyć szybko w naszej rodzinie pojawiają się dzieci i kobieta nie pracuje w jakiejś konkretnej instytucji, w jakiejś konkretnej firmie, a jej pracą jest bycie w domu, bo też myślę, że warto tak
właśnie myśleć tutaj, tutaj to jest taka bardzo ważna uwaga dla nas mężczyzn, o której warto zawsze pamiętać, że to, że kobieta nie pracuje zawodowo, to wcale nie oznacza, że nie pracuje. Pracuje w domu. Pracuje w domu i jest to naprawdę kawał ciężkiej pracy.
Myślę, że czasami taki eksperyment, kiedy tata zostanie z dziećmi w domu lub na cały weekend, albo również musi się zajmować dzieckiem właśnie w ciągu dnia i spędzić właśnie z dzieckiem 8 godzin, już nie mówiąc, kiedy tych dzieci jest więcej w domu. Myślę, że wtedy doceni, jak w ciągu tych 8 godzin czasami nawet w zależności od tego, jaki to jest etap rozwojowy dzieci, nawet ciężko pójść do toalety lub spokojnie wypić kawę. Więc jeśli są wśród nas panowie, którzy tego nie doświadczyli i mają to poczucie, że żona będąca w domu w jakiś sposób no, mogłaby mieć czas na wiele rzeczy, to czasami warto właśnie te role obrócić.
I tak jak tutaj Ela wspomniała, kariera i powołanie, czyli małżeństwo i nasze doświadczenia zawodowe. To są dwie przestrzenie, o których chcielibyśmy właśnie w ciągu tych paru chwil powiedzieć, jak bardzo się przenikają i jak bardzo mogą nas ubogacać zarówno w tym obszarze naszej roli jako małżonka, jak i naszych doświadczeń zawodowych.
Niezwykle ważną rzeczą jest to, żeby nasza rodzina, nasza żona, nasze dzieci wiedziały o naszym miejscu pracy. Wiedziały również, w jakim charakterze pracujemy, jak wygląda nasze miejsce pracy, czym się zajmujemy. Chcielibyśmy, mówiąc o tym, utwierdzić wszystkich z was, którzy tak robią. I dzieci mają to poczucie, nawet znają doskonale miejsce pracy swoich rodziców, utwierdzić w tym, że dajecie w tym momencie swoim dzieciom niezwykły skarb i niezwykłe doświadczenie życiowe. Natomiast dla tych z was, którzy jeszcze tego nie odkryli, bardzo mocno zachęcić do tego i nie czekać, żeby dzieci były duże. Moi drodzy, tak naprawdę już bardzo małe dziecko, 1,5-roczne, 2-letnie, może wiedzieć, gdzie rodzice pracują lub nawet jakie czynności rodzice wykonują w pracy. Jest to dla dzieci przedszkolnych, wczesnoszkolnych bardzo ważne. Nawet nie tylko taka informacja, sporo współpracuję z przedszkolami, sporo też mam okazję rozmawiania z dziećmi na temat też tego, co robią rodzice na przykład. I między innymi dziecko tylko mówi, no tata pracuje na komputerze, robi dużo na komputerze. A co robi? No dziecko nie wie. Natomiast muszę wam powiedzieć, to jest dziedzina, w której ja zupełnie się nie znam, ale parę razy słuchałam, jak tato, który jest programistą, potrafił swojemu dziecku w bardzo ciekawy sposób opowiedzieć, co robi. Nawet czasami właśnie zarażając dziecko pewnym czasami slangiem zawodowym, pewnymi określeniami, które są typowe dla naszego miejsca pracy, dzięki czemu dziecko lepiej rozumie specyfikę tego, czym się tato lub mama zajmują.
Kochani, naprawdę zachęcamy was do tego, żeby dzielić się tym, co się dzieje w naszym życiu zawodowym. Opowiadać o tym. Oczywiście zajmujemy się różnymi, wykonujemy różne zawody. Czasami nasza praca wymaga dyskrecji. To nie zachęcamy tutaj do tego, żeby uprawiać jakiś ekshibicjonizm i mówić o pewnych rzeczach, o których nam mówić nie wolno, którymi się nie możemy dzielić, kiedy musimy na przykład zachować pewne tajemnice związane z naszą pracą zawodową. Nie, tutaj chodzi o to, żeby właśnie dzielić się tym, co robimy, naszymi, że tak powiem, dobrymi doświadczeniami, tym, co nas cieszy, tym, co jest dla nas trudem i czym musimy się zmagać. Ela wspomniała tutaj o tym, żeby wprowadzać nasze dzieci jak najwcześniej. Tak, bo mamy taką troszeczkę tendencję, że wydaje nam się, że jeśli dziecko jest jeszcze małe, to niewiele rozumie. Małe dziecko bardzo dużo rozumie. Trzeba tylko odpowiednio dobrać formę i treść tego przekazu, ale naprawdę małe dziecko potrafi bardzo dużo zrozumieć.
Tym bardziej, że wiele doświadczeń, które my zdobywamy w pracy, wiele też trudności, z którymi się spotykamy, doświadcza nasze dziecko. Zobaczcie, moi drodzy, temat rozwiązywania konfliktów, trudności we współpracy z kimś, bycie na przykład nowym. W momencie, kiedy zmieniamy pracę, wchodzimy w nowe środowisko. Nasze dzieci, które wchodzą nowe w grupę przedszkolną, wchodzą nowe w klasę, właśnie spotykają się też z taką sytuacją, że inni nie chcą z dzieckiem współpracować. Lub również, kiedy my jesteśmy w różnych zależnościach w pracy, kiedy dziecko ma też takie poczucie, na przykład pani mnie nie lubi. A my też mamy czasami takie poczucie w pracy, że ktoś nas nie akceptuje, nie lubi. I jak w momencie, kiedy dzielimy się tym z naszymi dziećmi, mogą one czerpać z tego doświadczenia i uczyć się, jak sobie z tym radzić. To jest też dosyć istotne. My nie jesteśmy, moi drodzy, superbohaterami. My mamy być bohaterami dla naszych dzieci. To znaczy ludźmi, którzy podejmują wyzwania, ale nie superbohaterami, którzy sobie świetnie ze wszystkim radzą. Dziecko potrzebuje doświadczenia, jak my przechodzimy przez trudności, z czym się zmagamy. Nasz syn, jak był malutki, mąż akurat wtedy pracował na lotnisku. I ponieważ wtedy jeszcze to był stary terminal, była też krótszy pas startowy, jak dobrze pamiętam, były większe obostrzenia, jeśli chodzi o lądowanie.
Znaczy generalnie stary terminal. Trzymajmy się starego terminala.
Okej, bardzo dobrze. Właśnie mężczyzna musi czasami prostować złe takie techniczne wspomnienia kobiety a propos różnych rzeczy. Ale mąż zmagał się z tym, że często z powodu mgły musiały być odwołane samoloty albo właśnie opóźniane. I często o tym rozmawialiśmy. Mąż wracał z pracy i mówił, no niestety dzisiaj do niego na przykład należało również wychodzenie do pasażerów i powiadamianie ich o tym, że samolot zostanie spóźniony, będzie odleci opóźniony. I któregoś razu mąż wychodzi do pracy, Mateusz miał około 2 lat i bardzo jeszcze niewyraźnie mówił. I mówi do tatusia, a mnie nie było igły. No dobrze, mąż ucałował synka, poszedł i później się kolejny raz powtarza, a mnie nie było igły. No igły. Bardzo długo się zastanawia, co to jest igła. Po czym któregoś dnia, wiadomo, że z dzieckiem raczej skoro świetnie wychodzi się na spacer, więc ja któregoś dnia akurat tak jesienną porą o godzinie 11 wychodząc z Mateuszem na spacer, właśnie taka była aura, że Mateusz głośno powiedział, o, idła, to była mgła. Więc nasze dziecko fonetycznie sobie tak to poprzestawiało i tacie, ten 2-latek, wiedząc, że dużo naszych rozmów i ja też mówiłam, no to życzę, żeby dzisiaj nie było mgły i żeby wszystko sprawnie przebiegało na lotnisku. Nasz synek wyłapał to z naszych rozmów i też chciał swojemu ojcu życzyć, żeby nie było mgły. Aczkolwiek powiedział to bardzo po swojemu. Więc moi drodzy, i to jest, mówię, dziecko jeszcze, które nie poszło do przedszkola. Kolejne nasze doświadczenia, kolejne nasze dzieci, które przybywały do domu, kolejne etapy. Im więcej wprowadzamy nasze dzieci właśnie w nasze różne arkana, to są sprawy związane właśnie i z różnymi czasami kwestiami finansowymi w firmie, że muszę, nie wiem, pojechać do nowego klienta, a dlaczego to jest takie ważne, bo musimy podpisać kolejny ważny kontrakt. To tak jak mąż wspomniał, nie mówimy o szczegółach, tak? Bo tutaj też nas obowiązuje tajemnica zawodowa, pewna dyskrecja, ale na poziomie też takiej słusznej ogólności możemy naprawdę dziecku, moi drodzy, bardzo dużo przekazać. Bez względu na to, czy pracujemy właśnie w szkolnictwie, czy pracujemy w medycynie, czy pracujemy w firmie usługowej, czy również, moi drodzy, nie ma takiego zawodu, o którym z zafascynowaniem nie można byłoby rozmawiać i opowiadać. I ostatnio u nas w domu.
Znaczy tutaj jeszcze chciałbym nawiązać do jednej rzeczy. Mianowicie oprócz tego, że możemy rozmawiać o pracy, takim moim doświadczeniem, takim naszym doświadczeniem jest również to, żeby zabierać dieci w miejsce, w którym się pracuje. Ja pracowałem w różnych miejscach, tak jak Ela wspomniała, pierwsze 10 lat mojej kariery zawodowej było związane z wrocławskim lotniskiem. Lotnisko samo w sobie jest fascynujące, więc zabranie dziecka, nawet dorosłego dziecka na lotnisko też jest interesującym wydarzeniem, jest wielką przygodą. Natomiast niezależnie od tego, gdzie pracowałem, zawsze szukałem takiej przestrzeni, żeby chwilę czasu spędzić tam ze swoim dzieckiem. Żeby moje dziecko mogło, moje dzieci mogły zobaczyć, gdzie pracuję, czym się zajmuję, z kim pracuję, w jaki sposób się odnoszę do innych, jak inni się odnoszą do mnie. To uważam, że jest to bardzo, bardzo istotne, bardzo ważne doświadczenie dla dzieci.
I to dotykamy też takiego aspektu. Z jednej strony to, czego moja rodzina wie o moim miejscu pracy, z drugiej strony, co w pracy wiedzą o mojej rodzinie. Niezwykle istotną kwestią jest to, żeby nasi, tu jesteśmy akurat na konkresie małżeństw, żeby nasi pracownicy, współpracownicy wiedzieli, że w pracy jesteśmy również czyimś mężem i jesteśmy również czyjąś żoną.
I kochani, nie martwmy się tym, czym się zajmujemy. Nie martwmy się tym, że nasza praca może wydawać się jakaś taka nudna, mało interesująca. Tak jak tutaj Ela wspomniała, ostatnio mieliśmy takie doświadczenie, kiedy musieliśmy zaprosić do naszego domu dekarza. Dekarz, no wydawałoby się, znaczy nie umniejszając absolutnie, wydawałoby się, że to może być mało interesujący zawód. Natomiast w pewnym momencie wdaliśmy się w rozmowę i nasza rozmowa zakończyła się interesującymi przykładami opowiadania o tym, jak właśnie są położone dachówki na zamku w Malborku albo w jaki sposób jest rozwiązany dach katedry w Świętego Stefana w Wiedniu.
I powiem wam, moi drodzy, nawet chyba z Dominikiem nie dzieliłam tym. W trakcie naszej rozmowy, jak rozmawialiśmy, omawialiśmy też kwestię naszego dachu z panem dekarzem. Nasz najmłodszy 13-letni syn zszedł na dół i bawił się chwilkę z kotem. Jak zaczęliśmy rozmawiać o tym dachu w Malborku, Tomek przyszedł do nas do stołu. Do końca rozmowy już został z nami. A rozmawialiśmy najpierw o naszym dachu, później o tych innych sprawach. I okazuje się, to właśnie moi drodzy, naprawdę pełniąc różne role zawodowe. Ja tu też jestem wdzięczna temu, że mój mąż ma bardzo tutaj bogate doświadczenie zawodowe i dzięki temu my też również w naszej codzienności z tego czerpiemy. W kontekście nawet również podejmowania różnych zadań naszych domowych, ich zamówień, transportu, ta wiedza szalenie się przydaje. Więc tu, można by powiedzieć, tworzą się w naszym domu, w naszej rodzinie bardzo konkretne pole eksperckie. To jest też tak, że w momencie, kiedy my się, moi drodzy, tym dzielimy, ja czasami słyszę to od rodziców, szczególnie dzieci nastoletnich, moje dziecko nie chce ze mną rozmawiać. Zapytam, jak tam w szkole? Dobrze.
Bo tutaj, kochanie, dochodzimy do takiej bardzo istotnej kwestii. To nie jest jakoś tam odkrywcze. Tak jak Ela wspomniała, rozmawialiśmy z dekarzem i w sposób naturalny przyłączył się nasz 13-letni syn. Ale to nie jest jedyne takie doświadczenie. To się bardzo często właśnie zdarza. Kiedy my w ogóle mamy takie teraz, wchodzimy w pewien taki etap, nasz najstarszy syn już jest pełnoletni, dużo go nie ma w domu, podróżuje. Ma swoje też różne obowiązki, natomiast cieszymy się takim czasem. Jest to dla nas bardzo cenne, kiedy właśnie w jakiś sobotni czy w niedzielny popołudnie siadamy wszyscy razem i zaczynamy rozmawiać. Ale żeby wywołać tę rozmowę, żeby dowiedzieć się tego, na czym nam bardzo zależy, żeby nasze dzieci się podzieliły tym, co jest w nich, ich doświadczeń, ich zdarzeń, z ich życia codziennego. W pierwszej kolejności zaczynamy o sobie. Mówimy, rozmawiamy i nasze dzieci w tym momencie się włączają. Bo z kolei, tak jak Ela powiedziała, kiedy czasami jadę z którymś ze swoich dzieci gdzieś odwożę, gdzieś jedziemy, gdzieś się przemieszczamy, zapytam, jak tam dzisiaj upłynął dzień? Dobrze.
Natomiast w momencie, kiedy my się zaczniemy dzielić, my zaczynamy opowiadać. To jest też, każdy z nas może być w różnym momencie życia. Tak jak też wspomniałam, mogą być te przerwy w naszej pracy zawodowej. Możemy też od wielu lat nie pracować zawodowo, ale możemy się odwoływać do różnych naszych doświadczeń, nawet czasami pracy czasowej. Powiem wam, że ja pracując bardzo dużo w terapii też z młodymi ludźmi z między 20 a 30 rokiem życia, którzy jeszcze bardzo na świeżo wspominają też czas dzieciństwa, okres nastoletni, bo od niego minęło ledwo 5, 6, 7 lat. Czasami z przykrością stwierdzają, jak niewiele wiem o tym, tak naprawdę nie wiem, czy mój tata lubi swoją pracę. Ja tak naprawdę nie wiem, czy moja mama nie chciała być kimś innym, a pracuje zupełnie w innym miejscu. I często to też rodzi pytania w tym młodym człowieku, co ja mam robić w życiu. Natomiast w momencie, kiedy potrafimy się, moi drodzy, tym dzielić, tymi zwykłymi opowieściami, nawet właśnie o tym, że 10 lat temu gdzieś tam pracowałam może w Anglii jako au pair, albo pracowałem w kawiarni w Rynku, albo jeszcze jakieś inne czynności w życiu wykonywałem, może pomóc naszemu też dziecku wybierać na początku też prace zarobkowe, które są, moi drodzy, też szalenie istotne i ważne, bardzo wcześnie. To jest, myślę, że już zaczynamy być tym pokoleniem, które już zachęca właśnie swoje dzieci. Wtedy jest łatwiej też wybrać tą naszą ścieżkę też powołania. Dla kobiet też jest to zupełnie inna decyzja, że ja w wolności zostaję z moimi dziećmi w domu, bo wiem, że tych lat im nie oddam w inny sposób. Natomiast jeśli jestem osobą, która od okresu nastoletniego, końcówki szkoły średniej, studiów, w wielu miejscach pracowałam, mogłam się pojawić, mogłam zaistnieć, poznać swoje predyspozycje, poznać swoje zdolności, to ja wiem, że jak kiedyś trzeba będzie, to ja wrócę i mogę kilka rzeczy robić. Tym bardziej, że mama, która intensywnie pracuje w domu, opiekuje się swoimi dziećmi, to jest to naprawdę genialny organizator i logistyk, który może się w bardzo wielu miejscach później odnaleźć, nawet po wieloletniej przerwie zawodowej.
I tak jak Ela wspomniała, to jest, tak sobie teraz uświadomiłem pewną rzecz, którą się podzielę. Pierwszym takim moim doświadczeniem zawodowym to była praca w supermarkecie. I oczywiście też dzielimy się tym z naszymi dziećmi, też właśnie czasami przejeżdżając w jednym miejscu we Wrocławiu, mówię o w tym markecie, co prawda wtedy to był inny market, ale tutaj pracowałem. I na przykład doświadczenie z ostatnich miesięcy jest naszego najstarszego syna, który zbierał fundusze na swój wyjazd, taki wyjazd marzenie nad Bajkał. I on też zaczął od tego, że właśnie pracował, no co prawda pracował jednym z marketów sportowych, ale tak jak ja zaczynałem, tak on też kontynuuje swoją jakąś tam karierę od właśnie takiej, tego typu pracy.
Moi drodzy, kolejny bardzo istotny i istotny element to jest również to, że tu może tak zapowiem to, o czym warto, żeby przede wszystkim Dominik powiedział, że łączenie różnych kompetencji, szczególnie wtedy, kiedy pełnimy role menedżerskie, zaczynamy być na przykład szefem. To było też nasze odkrycie wiele lat temu, kiedy też już coraz bardziej Dominik się spełniał w roli taty, a moją rolą też było pokazywanie tej roli i również tych ról zawodowych mojego męża, że dobry szef jest trochę jak dobry ojciec, ale też dobry ojciec jest trochę jak taki dobry szef. I to jest bardzo dużo ciekawych styków różnych kompetencji, które niesamowicie się ze sobą łączą. Ja też mam takie spostrzeżenie po wielu latach pracy terapeutycznej z rodzinami, z różnymi też osobami, że osoba, która potrafi być dobrym ojcem, budować też dobrą więź ze swoimi dziećmi, ale również nie bać się zdrowej dyscypliny, bycia stanowczym, jest też lepszym szefem w pracy. I również jeśli mamy takie kompetencje menedżerskie, kompetencje liderskie w pracy, możemy z nich świetnie skorzystać w naszej codzienności domowej. Warto tylko, moi drodzy, pozwolić sobie na to, żeby to zauważyć. My czasami to przegapiamy. Jeden z naszych filmów, które myślę, że wszyscy znacie, my też parę razy wykorzystywaliśmy ten film na różnych naszych spotkaniach z małżeństwami, Próba ogniowa, Fireproof. Myślę, że tutaj chyba większość z was pewnie zna ten film. Jeśli przypomniecie sobie, moi drodzy, pierwszą scenę tego filmu, dosłownie zaraz po napisach, widzimy głównego bohatera Kaleba, który dyscyplinuje jednego z pracowników po jednej akcji strażackiej. I mówi tam parę bardzo ważnych słów. Mówi do tego pracownika, że inny kolega miał prawo się na niego zdenerwować, że nie zostawia się swojego partnera w ogniu, że powinniście zawsze być razem. Odczeka, jak mu przejdzie i podejść do niego i go przeproś. Kaleb nawet kończy tą rozmowę, dotykając ramienia tego swojego pracownika. Po czym mamy za chwilę scenę w domu. Kaleb wraca do domu i co? Nie rozumie uczuć swojej żony. Nie umie sobie powiedzieć, Katrin ma prawo się zdenerwować. Nawet żonie nie daje buziaka, już nie mówiąc o poklepaniu po ramieniu, w ogóle się nawet nie witają ze sobą. I nie ma też sytuacji, żeby odczekał i przeprosił swoją żonę. Czyli to, co w sposób profesjonalny robi względem swojego pracownika, nie przenosi zupełnie do sytuacji rodzinnej i domowej. A co się później okazuje? Widzimy tego mężczyznę, który pracując nad sobą zmienia się w relacji do swojej żony, ale również te relacje w pracy zostają coraz bardziej ubogacone.
Tak jak Ela wspomniała, na pewnym etapie uświadomiłem sobie, że szereg moich kompetencji, moich umiejętności, zwłaszcza to jeśli chodzi o takie miękkie kompetencje, takie kompetencje interpersonalne, przenikają się zarówno w mojej roli jako męża, jako ojca, przenikają się z obszarem pracy. To jest niesamowite, że właśnie możemy wykorzystać naszą empatię, naszą dobrą organizację, naszą spostrzegawczość, naszą szybką reakcję, zarówno w obszarze domowym, jak i w obszarze pracy. Jedno drugiemu nie przeszkadza. Jedno drugie może ubogacać. To w jaki sposób się, bo tak jak Ela tutaj na przykładzie filmu się odniosła, ale wchodzimy w sytuacje konfliktowe zarówno w domu, jak i w pracy. W pracy bardzo często robimy wszystko, żeby zapanować nad sobą, no bo mimo wszystko nie chcemy wywoływać awantury, nie wejdziemy w konflikt z swoim własnym szefem, nie zrugamy go przy wszystkich, no bo wiadomo, że to w ogóle nie wchodzi w rachubę, ale możemy wrócić do domu i nakrzyczeć na swoje dzieciaki, możemy też nakrzyczeć na swoją żonę.
W obecności na przykład rodziców lub teściów?
No. No właśnie, więc to jest niesamowite, że są takie obszary, czasami właśnie w pracy, kiedy robimy wszystko, żeby zapanować nad swoimi emocjami, a nie umiemy zrobić tego w domu. Czasami paradoksalnie może być na odwrót, bo w domu w jakiś sposób staramy się panować nad sobą i w jakiś sposób może nie wybuchamy jakoś emocjonalnie, a potrafimy jako szef, właściciel firmy zrugać i nieelegancko potraktować swoich własnych pracowników.
I moi drodzy, kiedy spróbujemy właśnie potraktować tę karierę i powołanie jako równorzędne obszary, w których staramy się być profesjonalni, w tym dobrym tego słowa znaczeniu. Bo moi drodzy, co to znaczy tak naprawdę bycie profesjonalnym? To jest bycie specjalistą w danej dziedzinie. I bycie również osobą, która stara się pełnić te zadania i realizować je na wysokim poziomie. I jeśli my chcemy na wysokim poziomie rozwiązać konflikt w pracy, próbujemy również to zrobić w naszym środowisku domowym. To jest, moi drodzy, wiadomo, że my też mamy taką potrzebę, po to mamy dom, po to mamy bliskich, żeby też się czuć, moi drodzy, swobodnie. Ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że szacunek i miłość są to rzeczy bezcenne. I czasami właśnie też z szacunku, z tego, że nie wiem, chcemy utrzymać pracę, nie zrobimy pewnych rzeczy w firmie. Natomiast w domu gdzieś zapominamy o tym, że chcemy utrzymać naszą rodzinę, chcemy utrzymać dobre więzi, tak? Chcemy później móc się do siebie przytulić wieczorem i żeby było dobrze. A przez ten moment gdzieś zwalniamy wszystkie im hamulce i tak jak mówię, w pracy byśmy czegoś nie zrobili, bo byśmy wiedzieli, że później nie mamy do czego wracać, tak w domu o tym zapominamy. Że też uruchomimy może coś, co spowoduje, że nie będzie do czego wracać. I ten, można powiedzieć, rys profesjonalizmu, to nie chodzi o to, żebyśmy się w naszym domu nie czuli swobodnie. Bo to, o czym też mówiłam wcześniej, w momencie im więcej wiemy o swojej pracy, nasze dzieci też mogą wykazać większą empatię. Mąż nauczycielki, która mówi do dzieci, kochani, dzisiaj robimy sami kolację, proszę nie przeszkadzajcie mamie, bo ma 4 klasy klasówek do sprawdzenia. Tak? Uszanujcie to. Lub może to być jeszcze dużo jeszcze innych rzeczy związanych z innymi miejscami pracy. Czy może to jest mama właśnie, która wiemy doskonale, jak wygląda zdobywanie zawodu lekarza i często zdawanie egzaminów specjalizacyjnych łączy się już z sytuacją, kiedy mamy dzieci w domu. Mama jest przed ważnym egzaminem. Tata przygotowuje się na konferencję. Albo tata musi wcześniej pojechać, bo jutro są targi. To są bardzo dużo różnych może tu być pretekstów, ale właśnie w momencie, kiedy też dzielimy się tymi trudnościami, możemy bardziej empatycznie zrozumieć się wzajemnie i zrozumieć również właśnie czyjeś poddenerwowanie, poirytowanie, spieszenie się i wtedy już mamy rzeczywiście ten obszar takiego poczucia bezpieczeństwa i komfortu, że dom jest tym naszym azylem. Ale z drugiej strony są te momenty, kiedy naprawdę, moi drodzy, gdybyśmy się profesjonalnie zachowali wobec naszych bliskich, nie tracili więzi, powiedzieli może coś, powiedzieli prawdę, postawili granice, ale nie zrywając więzi.
I kochani, tutaj zasygnalizowaliśmy, a teraz chciałbym tak powiedzieć wprost, szalenie ważne, powtarzam, szalenie ważne jest to, żebyśmy byli spójni, żebyśmy zachowali się w taki sam sposób, według tej samej hierarchii wartości, zarówno w domu, jak i w pracy. My stosujemy pewną taką zasadę od lat, że jeśli nie wiemy, w jaki sposób mamy się zachować, jeśli przebywamy w pracy, to co jest ważne, to co powinniśmy sobie uświadomić, to mamy się zachowywać tak, jakby nasz małżonek, tak jakby nasze dzieci były tuż obok. Żeby nagle nie okazało się, że kiedy właśnie jesteśmy na przestrzeni zawodowej i pojawia się nasze dziecko, czy pojawia się nasza żona, to oni są zdziwieni, że my się zachowujemy zupełnie inaczej niż w domu. To jest szalenie ważne. Ja tego się uczyłem tak naprawdę. To jest tak naprawdę moją, z tym, w czym wchodziłem w karierę zawodową, to była taka postawa konformisty. Nie wychylać się, nie mieć własnego zdania, zachowywać się tak, jak się inni zachowują, żeby broń Boże nie wyjść przez szereg. Natomiast przez już ponad 20 lat uczyłem się tego, uczę się dalej, żeby mieć własne zdanie. Żeby, oczywiście każdy z nas ma prawo do własnego zdania. Trzeba zdanie innych ludzi szanować, ale ważne jest to, że my mamy własne. Że my się zachowujemy, że ja się zachowuję według określonego systemu wartości. Że ten system wartości jest dla mnie ważny. Że mam określony cel, do którego zmierzam.
I tu się ośmielę dotknąć pewnego tematu, który też stawał się częstym tematem w naszym domu. To jest kwestia przeklinania. I tak jak Dominik powiedział przed chwilą, obszar domowy, obszar zawodowy. Jeśli czasami nie wiemy, co sobą pokazać, jak zareagować, pomyśleć sobie, obok stoi moja żona, a może właśnie moje dziecko, spróbuj zrobić awanturę tak, że gdyby tą awanturę zobaczyło twoje dziecko, to żeby się nie zdziwiło. Bo my musimy czasami zrobić awantury. To nie ma tak, że czasami wchodzimy w jakąś trudną sytuację, ale zrobić to w taki sposób, że gdyby to widziała nasza żona, nasz mąż, nasze dziecko, nie zdziwiłoby się, że tata tak reaguje.
Bo kochani, nie wiem, jakie są wasze doświadczenia, ale nasze doświadczenie jest takie, że konflikty i różnego rodzaju, w cudzysłowie, awantury doświadczamy zarówno w pracy, jak i w domu.
I moi drodzy, tutaj też wchodzimy w kolejny taki obszar, z którym ja się również dosyć mocno borykam terapeutycznie. W momencie, kiedy rodzice też zgłaszają różne problemy wychowawcze z dziećmi. Kiedy się okazuje, że dziecko ma to poczucie, że ono jedno w swojej grupie rówieśniczej nie przeklina. Na przykład ono jedno jest tylko wierzące. Ono jedno tylko czegoś na przykład nie może robić. I tutaj następuje...
Jedno nie ma w klasie smartfona.
Tak. Albo ono jeszcze jedno nie spało, nie nawiązało kontaktów seksualnych. Czy nie miało takich, ani innych doświadczeń z różnymi używkami. I teraz, moi drodzy, jak często my w pracy mamy również, możemy stawać w takiej sytuacji, że na przykład to my jesteśmy jedną z tych niewielu osób, albo nawet jedyną, która się powstrzymuje od przeklinania. Może właśnie jedyną wierzącą. Może jedyną nie po rozwodzie. I teraz, jeśli nasze dziecko nie ma z naszej strony takiego świadectwa bycia tą jedną czy jednym w środowisku i nie słyszy, jak my sobie po prostu z tym radzimy, mimo wszystko też mając jakieś dobre kontakty w pracy, bo to jedno drugiego nie wyklucza, wtedy nasze dziecko uczy się tego, że może nie przeklinać jak inni, a też mieć kumpli, którzy owszem przeklinają, ale niekoniecznie musi się tym od nich zarażać. Ale tu jest bardzo ważne i bardzo potrzebne właśnie nasze wspólne rozmowy. Ja pamiętam, jak kiedyś mąż wrócił w jednym z miejsc pracy, akurat przez jakiś moment pracował w ten sposób, że był jedynym mężczyzną w zespole. Było dużo bardzo nerwowych sytuacji i koleżanki też były świadkiem różnych, Dominika, trudnych rozmów na przykład z kimś przez telefon. Koleżanki bardzo często przeklinały, po czym mąż właśnie kiedyś któregoś razu wrócił do domu z pracy i opowiada właśnie taką historię, że koleżanki były świadkiem jego trudnej rozmowy przez telefon, naprawdę iskry szły. Dominik odłożył i wtedy dziewczyny tak: Dominik, to ty jak się wkurzysz, to nie przeklinasz. Bo one też były często świadkiem, że nawet jak tam, prawda, to po rozmowie to... Tak? Pi, 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 pi. Natomiast to była taki moment i Dominik przychodzi z tym, dzieli się z tym z naszymi dziećmi i dzieci mają to potwierdzenie, tak? Bo nieraz widziały tatę wkurzonego, nieraz widziały mamę wkurzoną. Ale pewnych granic nie przekraczamy. I tu była taka okazja do poczucia tego w dużej takiej spójności. I moi drodzy, właśnie profesjonalizm też polega na spójności. Na tym polega, że jeśli jesteśmy profesjonalni w swojej pracy, to potrafimy, wiemy doskonale, moi drodzy, jak cenne jest, nawet jak czasami korzystamy z pomocy, to widzę, jak dzieci mocno się tym dzielą, jak cenią sobie na przykład nauczycieli WF-u, którzy sami uprawiają sport. No? A nie pani czy pan, który uczy WF-u, który sam nawet nie jest w stanie pobiegać albo pokazać dzieciom, jak się skacze na skakance. No? I brak tej spójności, takiej drobnej rzeczy. Tak samo jak cenne jest dla nas, tak? Jak idziemy nawet do kogoś na przykład na rehabilitację i widzimy, że nasza pani rehabilitantka właśnie dba o właściwą postawę i ma te nawyki, które próbuje nas również zarazić. Jak my wtedy chętniej chwytamy również to, co ona nam proponuje. I mówię, tej spójności, moi drodzy, potrzebują też po prostu nasze dzieci. I tu możemy czerpać z tego bogactwa doświadczeń w pracy, dzielić się tym na co dzień. I moi drodzy, właśnie nie czekając, jak nasze dzieci już będą takie duże, że nigdy o tym nie słuchała, a teraz nagle próbujemy o tym mówić. Jeśli tak się dzieje, moi drodzy, że wasze dzieci nie są wtajemniczone w wasze życie, to wybierzcie się, najlepiej każde dziecko pojedynczo wziąć na fajną wyprawę, może niekoniecznie w góry, bo trzeba lubić góry, ale w takie miejsce, które będzie dobre dla jednej i drugiej strony i po prostu nie tyle próbować, żeby dziecko mówiło o sobie, tylko dziecku zacząć mówić o nas samych. Może nawet właśnie opowiedzieć o tym, jak to było, kiedy poznaliśmy się z mamą, kiedy gdzieś tam pracowałem, studiowałem, uczyłem się może czegoś. I powoli po półtorej dnia opowiadania fajnych rzeczy o sobie, może nasze dziecko zacznie nam coś mówić o nim samym i to, co jest w nim.
Tutaj jeszcze uzupełniając, padł ten przykład przeklinania. Kochani, zarówno w takim sensie pozytywnym możemy przenikać te obszary domu i pracy zawodowej, ale też w sposób negatywny one mogą przenikać. I tak jak właśnie Ela wspomniała o tych moich doświadczeniach, pracowałem z paniami, pracowałem z dziewczynami i też dzieliłem się tym z nimi, że no, to jest kwestia pracy nad sobą, tego, żeby właśnie w jakiś sposób kształtować pewne nasze postawy, umiejętności, sposób formowania myśli, wypowiadania się, ponieważ ja nie wierzę w to, że jeśli ja przeklinam, ostro przeklinam, dużo przeklinam w obszarze pracy zawodowej, to jestem w stanie wrócić do domu i nie przeklinać w ogóle.
Albo stuknąwszy się przysłowiowym młotkiem, żeby mi się coś nie wymknęło.
Dokładnie tak. Natomiast rzeczywiście, tak jak Ela tutaj wspomniała, wykorzystujmy te wszystkie obszary, te wszystkie sytuacje, kiedy możemy właśnie pojechać na randkę z żoną sam na sam, żeby zabrać każde z naszych dzieci na taki wyjazd sam na sam. Ja na przykład mam to takie doświadczenie i jestem z tego przeszczęśliwy, że moje dzieci, każde z moich dzieci lubi ze mną spędzać czas, lubi z nami spędzać czas. I to jest tak, to jest czasami nawet tak, że one się o to upominają. To jest taki etap, kiedy właśnie one się o to upominają i to jest też coś, co zostało we mnie jeszcze z początku naszego małżeństwa, kiedy właśnie czytałem książki Josha McDowella i też byliśmy na konferencji, na której on był prelegentem. I Josh McDowell mówił, że wykorzystuj każdą okazję, kiedy twoje dziecko chce być z tobą, bo później ty będziesz je prosił, żeby ono do ciebie przyszło, ale ono już wtedy nie będzie chciało.
I moi drodzy, jeszcze mamy taki kolejny element, który łączy i pracę, i nasze życie zawodowe. Umiejętność dobrego witania się, żegnania i mówienia sobie dobrych życzeń. To zarówno się dzieje w domu, i to też, moi drodzy, warto, myślę, że gdzieś w trakcie takiej pracy kongresowej pewnie się to również tutaj pojawiało, jak ważne jest to, żeby właśnie siebie zauważać, umieć siebie przywitać, umieć się żegnać przed każdym rozstaniem. To też się wiąże z tym, że jeśli pełnimy różne zadania zawodowe i rozstajemy się, żebyśmy pamiętali o tym, żeby się ze sobą dobrze pożegnać. Moi drodzy, nigdy nie wiadomo. Każde nasze pożegnanie może być pożegnaniem ostatnim. Wsiadamy w samochód, wykonujemy różne czynności. I ważne byłoby naprawdę, moi drodzy, pamiętać o tym i uczyć się tego, żeby zostawić sobie to dobre słowo, żeby to ostatnie wspomnienie, kiedy byliśmy ze sobą, było zamknięte w tym, że pocałowaliśmy się, przytuliliśmy się, powiedzieliśmy sobie dobre słowo, może właśnie powiedzieliśmy też już przepraszam. Warto, moi drodzy, o to dbać. Dzieci również widząc to, że my potrafimy zadbać o to, potrafią również się zmobilizować i tym samym obdarować siebie wzajemnie. I to jest, moi drodzy, również w obszarze...
I nie tylko siebie wzajemnie, bo to też jest... Ja zaobserwowałem takie szereg takich sytuacji, kiedy nasze dzieci potrafiły życzyć dobrze naszym sąsiadom, pani ekspedientce w sklepie i to, w jaki sposób ci ludzie to przyjmowali i reagowali. Naprawdę bezcenne.
I tutaj to też może pomagać pokonywać różne trudne jakieś sytuacje i animozje nawet w pracy. Ja też mając właśnie kontakt z osobami, które pracują w trudnych światopoglądowo miejscach pracy, kiedy czują się bardzo osamotnione i w tym właśnie, w co wierzą, co jest dla nich istotne i ważne. Nie chcą też koniecznie w bardzo jakimś takim młodym zespole chodzić często na imprezy zakrapiane mocno alkoholem i tak dalej. Ale jedna osoba na przykład zauważyła coś takiego, że jeśli kończąc dzień pracy, wiedząc, że już nawet w którymś momencie oni nawet jej nie proponują, że mają gdzieś razem pójść, ale ona mówi, dobrej imprezy, bawcie się dobrze. I szczerze im to życzę, bo gdzieś tam życzę wam, żebyście się dobrze bawili, bo może tym razem rzeczywiście to będzie dobra zabawa przez duże D, a niekoniecznie inaczej. Bo ona im naprawdę dobrze życzy. Okazało się, że trochę zmiękła ta taka nieprzyjemna atmosfera. Bo to są dwie różne rzeczy. My się różnimy, ale możemy komuś życzyć, nawet z kim nam się źle współpracuje, komuś życzyć dobrego weekendu. Albo jak ktoś zakichany, zasmarkany wychodzi z pracy, to życzę ci zdrowia, to wykuruj się przez weekend, ale bez podtekstu, że broń Boże nie idź na zwolnienie, bo sobie nie poradzimy bez ciebie. Tylko żeby to było rzeczywiście szczere życzenie komuś dobrego powrotu do zdrowia. I tu moi drodzy właśnie to bycie takim życzliwym i szczerym wobec naszych członków rodziny, ale również wobec naszych pracowników. To jest moi drodzy coś bardzo trudnego. My z jednej strony słyszymy o tym, że mamy w drugim człowieku widzieć Chrystusa. Że mamy być dla naszych bliźnich pełni miłości i życzliwości. Ale jak to zrobić na co dzień? Teraz też wszyscy wracamy po kongresie, zaczyna się jutro poniedziałek, zwykły szary dzień. Jak to zrobić? I między innymi właśnie tym, kiedy się dobrze witamy, dobrze żegnamy i dobrze sobie życzymy, ale jeszcze możemy wejść...
I kochani, tutaj jeszcze jedna taka istotna kwestia. Modlitwa. To jest naturalne, że modlimy się za naszych najbliższych, za naszą żonę, męża, za nasze dzieci. Natomiast pytanie, czy to jest takie naturalne, że modlimy się za tych, z którymi pracujemy, za ich rodziny. Ja mam takie, akurat nie wiem, czy to komfort, czy nie komfort, natomiast mam teraz takie doświadczenie, że chwilę dojeżdżam do pracy. Mam czas na takie przemyślenia, mam czas na modlitwę. W każdy dzień roboczy, kiedy jadę do pracy, modlę się za tych, z którymi pracuję, za ich najbliższych. I myślę, że to jest szalenie ważne. To jest coś, co jest niewidoczne, ale ja czuję, że ta modlitwa gdzieś pracuje. Zwłaszcza, że to było niesamowite doświadczenie wiele lat temu. Nie wiem, czy moja żona pamięta. Byliśmy razem u pani doktor. I ona w pewnym momencie podczas naszej rozmowy mówi, bo ja codziennie rano idę na Eucharystię i modlę się za swoich pacjentów, którzy tego dnia do mnie przyjdą.
Tak, przypominam sobie, ale dzięki, że przypomniałeś tę sytuację. I moi drodzy, kończymy tym akcentem duchowym, dlatego że nasza kariera ma do czegoś zmierzać. Nasze powołanie realizujemy też ku czemuś. I myślę, że to, co dla wszystkich wierzących jest najistotniejszym celem, to jest nasza wieczność. I moi drodzy, tak jak nie zabierzemy w wieczność naszych dyplomów, naszych sukcesów, już nie mówiąc naszych kont bankowych i tak dalej, tak naszego współmałżonka możemy ponieść po wieczność. Jest wiele obietnic, które mówią, że małżonkowie, którzy są zjednoczeni nie tylko ciałem, ale również duchem, że będą ze sobą po wieczność. I to jest nasze powołanie i nasza właśnie też kariera powinna być tak realizowana, żeby tej obietnicy nie zaprzepaścić, żeby ona została zrealizowana i żebyśmy się mogli z naszym współmałżonkiem spotkać w wieczności.
I kochani, zachęcamy was do tego, żebyście się w pierwszej kolejności realizowali w powołaniu małżeńskim, powołaniu jako małżonkowie, jak również jako rodzice. Natomiast kariera, czy może tutaj powinien powiedzieć praca zawodowa, jakaś aktywność społeczna, żeby były tymi obszarami, w których się w jakiś sposób ubogacacie, ale żeby to nie było na pierwszym miejscu. I kończąc, chcieliśmy się podzielić tym, co uważamy jest bardzo ważne w naszym życiu, takimi czterema filarami, na których próbujemy budować nasze małżeństwo, naszą codzienność.
I te filary powstały też w czasie, kiedy moja, można by powiedzieć, kariera zawodowa była właśnie przez pewien czas uśpiona. Prowadzenie warsztatów, różnych konferencji w duchu czterech filarów miłości, prawdy, wolności i granic powstała w czasie wielogodzinnego karmienia piersią mojej córeczki. To był taki czas, że była takim naszym maleństwem, które było bardzo wymagające laktacyjnie. Musiała być sypialnia zaciemniona, mama leżąca, cichutko i spokojnie. Zajmowało nam też trochę czasu, Martusia też była drobniutką dziewczynką. Potrzebowała mocnego dokarmienia, ale właśnie ten czas był czasem refleksji, myśli. Ja się nawet nauczyłam, leżąc i karmiąc Martę, robić notatki. Sama już teraz nie wiem, będąc już panią pod 50, jak ja to robiłam, ale wtedy jako jeszcze młoda dziewczyna jakoś dawałam radę. I to był właśnie ten czas. Z jednej strony bycia wtedy mamą, można by powiedzieć taką właśnie na 100%, ale też czasem, w którym powstawały idee, powstawały koncepcje, które później mogłam również wcielić w czasie mojego życia zawodowego. Czasami też się nigdy nie wiadomo, jaki czas jest nam potrzebny, jaki jest niezbędny. I to, co Dominik też powiedział, też bym chciała, żeby wybrzmiało, że czasami nawet jak jest nam trudno w naszym miejscu pracy, może z powodów też czasami ludzkich powinniśmy się za to zabrać i tą pracę zmienić. Ale czasami jak nie jest to do końca możliwe, warto zadać sobie to pytanie, może ja po coś tu jestem, może mam jakąś misję do spełnienia. Czasami odkrywamy ją po latach, ale też dzielenie się tym z naszą rodziną może szalenie to nasze dzieci ubogacić. A teraz chcielibyśmy podzielić się tym, co na zakończenie też tego kongresu, bo tak się stało, że to nasze wystąpienie jest ostatnie, wszystko to, co wybrzmi od Dominika, powinnam również powiedzieć ja. Wszystko to, co powiem ja, powinien również powiedzieć Dominik. Ale żeby nie powtarzać tych deklaracji, tych słów, które są, można powiedzieć, poszerzeniem trochę naszej małżeńskiej przysięgi, przeczytamy naprzemiennie. Ale te treści dotyczą, wszystkie treści dotyczą Dominika i wszystkie treści dotyczą mnie.
W miłości jestem z tobą. Kocham cię, przyjmuję cię. Jesteś ważną i niepowtarzalną osobą w moim życiu.
Chcę cię doceniać, chwalić, cieszyć się, że jesteś. Dzielić radość twoich sukcesów. Zauważać twoje talenty i zauważać to, że pracujesz nad sobą. Że się zmieniasz. Że pokonujesz swoje słabości i dajesz mi przykład.
Mając odrobinę miłości do siebie samego, pragnę kochać cię całym sobą. Akceptując i próbując zrozumieć siebie, akceptuję i pragnę rozumieć ciebie. Szanując siebie, szanuję ciebie. Ufam sobie i pragnę tobie zaufać. Będąc wierny sobie, będę wierny tobie.
Chciałabym poznać twoje potrzeby. Chcę rozmawiać o nich i szukać sposobów odpowiadania na nie.
Chcę, abyśmy dzielili się swoimi uczuciami, rozpoznawali werbalne i niewerbalne sposoby ich wyrażania.
Żyję w prawdzie. Jeśli nie wiem, co mam ci powiedzieć, wiem jedno. Chcę ci powiedzieć prawdę.
Chcę być dla ciebie autentyczny, czytelny. Ważne, byśmy wiedzieli, czego możemy się po sobie spodziewać?
Nie chcę, aby były między nami jakiekolwiek tematy tabu. Nie ma takiego pytania, którego nie moglibyśmy sobie zadać.
Nie chcę cię ranić niedyskrecją.
Szanując wolność, chcę, abyśmy czuli się wolni, będąc razem. Wolni w decyzji, traktujący relacje jako realizację wolności, ubogacenie siebie nawzajem. a nie zniewolenie czy uzależnienie od kogoś.
Jestem samodzielny i odpowiedzialny.
Jestem wolny od przemocy.
Jestem wolny od uzależnień.
Stawiając granice, mamy zasady, naszą wspólną hierarchię wartości. Pracujemy nad tym, aby to budowało nasze poczucie bezpieczeństwa.
Staram się przyjmować Twoje nie i wyrażać precyzyjnie moje nie wobec Ciebie.
W naszą intymność, seksualność wpisujemy obok miłości, prawdy, wolności również niezbędne granice.
Wyznaczając granice, mam na uwadze nasze dobro i dobro każdego z nas z osobna. Wiem, że to buduje nasze wzajemne zaufanie i nie mogę tego zaprzepaścić.
Kocham Cię.